Zaczynamy, godzina 7.10, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w poranku wNet, wtorek, 5 maja, kolejny dzień lata, chciałoby się powiedzieć, chociaż wydaje się, że dzisiaj będzie bardzo upalnie, a potem będzie troszkę chłodniej, a potem znowu ma być upał. Niemniej u nas w Warszawie przynajmniej zapowiada się naprawdę piękny dzień, wschód słońca za nami, bo równo o godzinie 5 słońce wzeszło, a zajdzie o godzinie 20.05. Imieniny obchodzi Irena, Waldemar, Hilary, Ireneusz, Maksym, Penelopa, Stanisław, Stanisława i Teodor. To jeżeli chodzi o to, co warto wiedzieć dzisiaj, jeżeli chodzi o początek, a my będziemy naszą wiedzę o świecie i o Polsce budować dzisiaj aż do godziny 9. Profesor Piotr Gruchmalski, to oczywiście kwestia związana chociażby z tym, co się dzieje na linii Waszyngton-Berlin, ale przede wszystkim Warszawa-Berlin i po bardzo dziwnych słowach, wczorajszych słowach Donalda Tuska, który 3 maja musiał pilnie wyjechać z Polski do Erewania natychmiast. Święto 3 maja musiał tam coś zrobić, a jak wracał, to powiedział, że Polska nie będzie Niemcom podbierać wojsk amerykańskich. Co to znaczy? Będziemy starali się dla Państwa to ustalić i opisać dzisiaj w poranku, ale też będzie polska polityka, będzie przed godziną 8 Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika, tygodnik Solidarność. Tutaj trochę porozmawiamy o polskiej wewnętrznej polityce, a w szczególności o tym, jak Donald Tusk będzie wykańczał Szymona Hołownię, który ledwo co politycznie zipi, ale zdaje się, że za zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego trzeba będzie zapłacić przez byłego marszałka Sejmu jeszcze wyższą cenę. Szykuje się prokuratura do uderzenia w Szymona Hołownię. O tym Państwu powiemy. Po godzinie 8 dwóch polityków, jeden obecny i to z koalicji rządzącej, Ireneusz Raś. Tutaj trochę o tym, co się dzieje w Krakowie, powiemy, bo wydaje się, że pan poseł, wiceminister Raś będzie ubiegał się, o ile będzie skuteczne referendum, o fotel prezydenta Krakowa, a potem Marek Jurek tutaj trochę i o historii, ale też o współczesnej polityce i dyskusja o tym, czy jest szansa na nową konstytucję, ale na początek naszym gościem Tomasz Grzywaczewski, korespondent, podróżnik, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I zabieramy się na Bliski Wschód, bo dzisiaj kolejny element tej układanki, kolejna eskalacja, tym razem ostrzelany statek cargo należący do Korei Południowej. Donald Trump mówi, że w tych okolicznościach Seul powinien dołączyć do wojny w Zatoce Perskiej, no ale widać, że jakiegoś twardszego, bardziej trwałego rozwiązania nie ma. Rozejm czy odblokowanie cieśniny Ormuz z Zatoki Perskiej, jak nie było na horyzoncie, tak dalej go nie ma. Jak wygląda z perspektywy amerykańskiej ta wojna w Zatoce Perskiej, przedłużająca się i te kolejne, mniejsze lub większe eskalacje, kolejne ostrzelania krajów w regionie?
Tutaj dodajmy jeszcze, że Iran dokonał również ataków powietrznych na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Drony uderzyły między innymi w infrastrukturę portową w mieście Fujaira. W tym ataku rannych zostało 3 obywateli Indii. Uderzono również w dom mieszkalny w Omanie. No a ponadto Donald Trump ogłosił rozpoczęcie nowej operacji wojskowej, projekt Wolność, w ramach której amerykańskie okręty wojenne mają eskortować, mają chronić statki handlowe po to, aby bezpiecznie mogły one przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Tymczasem Iran miał ostrzelać z okręty amerykańskiej marynarki wojennej. W odpowiedzi Amerykanie zatopili 6 niewielkich łodzi, jak rozumiem, należących do marynarki z kolei wojennej Iranu. Przy czym Donald Trump cały czas mówi, że ten rozejm jest w mocy, że cały czas obowiązuje zawieszenie broni, pomimo że chociażby Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegły sobie prawo do stanowczej odpowiedzi. Trudno z kolei powiedzieć czy odpowiedzieć, na czym ta odpowiedź miałaby w tym momencie polegać. Na razie nie mamy żadnego znaczącego przełomu, jeżeli chodzi o kwestię Iranu, a to oczywiście uderza w republikanów, uderza w prezydenta Donalda Trumpa. Tutaj rzeczywiście te perspektywy polityczne dla republikanów są dosyć niepokojące. Ja miałem okazję w ostatnich dniach rozmawiać z politykami partii republikańskiej, którzy wyrażali obawy co do wyniku tych wyborów uzupełniających do kongresu, że to nie tylko mogą być wybory przegrane dla republikanów, ale może nawet dojść do pewnego przytłaczającego zwycięstwa demokratów. Chociaż oczywiście w tym momencie mówienie, że sprawy są już przesądzone, że republikanie poniosą klęskę, jest jeszcze przedwczesne. Tutaj kluczowe będzie to, co wydarzy się latem, bo jeżeli rzeczywiście tej administracji Donaldowi Trumpowi uda się tak realnie zakończyć ten konflikt, a nie tylko w sposób deklaratywny, jeżeli uda się odblokować cieśniny Ormus i doprowadzić do spadku cen ropy naftowej, no to rzeczywiście to zostanie przedstawione jako sukces, który może zostać nagrodzony przez amerykańskich wyborców. Natomiast na razie rzeczywiście te sondaże są takie niepokojące z punktu widzenia demokratów, tutaj, przepraszam, republikanów.
Republikanów, a to właśnie patrząc z Iran, bo wydaje się, że to jest ten punkt. My tego tematu dzisiaj nie wyczerpiemy, ale to jest bardzo ciekawy proces, o którym powinniśmy dużo więcej rozmawiać, czyli może zmierzch, na pewno duży kryzys czy pęknięcie w obozie MAGA, że na pewno to już wcześniej się rysowało, ale na pewno wybuchło po ataku na Iran, że nagle Donald Trump traci popularność wśród swoich najwierniejszych często zwolenników. Obserwujemy wypalanie się ruchu MAGA powoli. Panie redaktorze, jak to wygląda?
Tutaj dodajmy, że te najnowsze sondaże, na przykład przeprowadzone przez telewizję ABC News i Washington Post, wskazują, że 62% respondentów negatywnie ocenia politykę Donalda Trumpa, z czego 66% w szczególności negatywnie ocenia to, jak Donald Trump prowadzi tę wojnę w Iranie, czy jak prowadzi politykę wobec Iranu. No i tutaj również widać rzeczywiście spadek poparcia w gronie jego zwolenników, no bo rzeczywiście Donald Trump obiecywał, że Stany Zjednoczone nie będą więcej wikłały się w zamorskie konflikty zbrojne, w zamorskie awantury. Tego oczekiwała duża część wyborców. No, jak widać, Donald Trump jest na arenie międzynarodowej bardzo aktywny. Tutaj znalazł się w ogniu krytyki swoich takich najbardziej zagorzałych zwolenników, chociażby Tuckera Carlsona, który wręcz przepraszał, że swoimi działaniami doprowadził, czy przyczynił się do wyboru Donalda Trumpa. Amerykański prezydent powiedział, że Carlson ma po prostu niskie IQ i nie miał żadnego wpływu na jego wybór. No, do tej krytyki przyłączają się inne takie czołowe postacie właśnie ruchu związane powiedzmy z ruchem MAGA, czy to Candace Owens, czy Megan Kelly, Nico Fuentesie, radykale, takim skrajnym człowieku, który chwali Hitlera, nawet nie wspominam. Więc rzeczywiście widzimy pewnego rodzaju pęknięcie. To jest też problem polityczny dla tych ludzi, którzy wyrastają na nowych liderów partii republikańskiej. Myślę tutaj przede wszystkim o wiceprezydencie J.D. Vance, chociaż również o sekretarzu stanu Marco Rubio, dla których ten konflikt, Marco Rubio, który jako sekretarz stanu powinien firmować sukcesy dyplomacji amerykańskiej, a nie pewien klincz. No a z kolei J.D. Vance, który buduje swoją pozycję polityczną, właśnie takim silnym zapleczu wśród przede wszystkim mieszkańców Pasa Rdzy, w takim elektoracie, nazwijmy go robotniczym, na obietnicach odbudowy klasy średniej, a jednocześnie na tym, że właśnie Stany Zjednoczone skupią się na tym, żeby odbudować ten upadający amerykański przemysł, upadającą klasę średnią, a nie na tym, żeby gdzieś angażować się za morzami. To wszystko oczywiście jest osadzone w kontekście stosunku do Izraela. No to jest niezwykle ciekawy proces, ponieważ Izrael najpierw, czy stosunek do Izraela, najpierw podzielił demokratów, doprowadził do dużego kryzysu w łonie partii demokratycznej, gdzie ten starszy, tradycyjny establishment, zawsze proizraelski, z kolei młodzi lewicowcy, oczywiście wolna Palestyna, okupowanie kampusów, ale I ten kryzys dotknął demokratów już w trakcie kampanii wyborczej w 2024 roku. Niewątpliwie wtedy to pomagało Donaldowi Trumpowi, bo osłabiało demokratów. Dzisiaj ten problem Izraela dotyczy również republikanów, gdzie część tego środowiska no, konsekwentnie popiera Izrael, część wpływowych publicystów, no ale z kolei jest duża część elektoratu, która mówi hola hola, no, to miała być America first, a tymczasem mamy Izrael first. Także kwestia w stosunku do Izraela rzeczywiście jest potężnym problemem politycznym, przekraczającym podziały partyjne.
Przekraczającym, ale rzeczywiście no, był kiedyś podział, że republikanie raczej popierali Izrael, demokraci różnie też oczywiście urzędowo popierali raczej Tel Awiw niż państwa arabskie, ale czy niektóre państwa arabskie, teraz to się też pewnie zmienia. Patrząc na ten ruch MAGA, na ile to się zaczęło na ile Iran jest taką cezurą atak na Teheran, a na ile te procesy zaczęły się wcześniej i były nieuchronne, że w momencie, kiedy Donald Trump powrócił do władzy, to musiało się tak wydarzyć, że ta część bardziej radykalnego ruchu odpłynie gdzieś dalej.
Myślę, że to zaczęło się już wcześniej. Tutaj zauważmy, że chociażby wspomniany przeze mnie Nick Fuentes został zaproszony przez Tuckera Carlsona już przed inwazją na Iran. To wtedy tam no, padły między innymi słowa o tym, że w sumie Hitler nie jest takim złym człowiekiem, a w ogóle to Nick Fuentes świętuje urodziny Stalina, o czym już rozmawialiśmy tutaj na antenie Radia Wnet. I to już zaczynało być obciążeniem. Kwestia byłej już kongresmen Marjorie Taylor Greene, która przecież była twarzą MAGA, przy okazji tubą rezonującą rosyjską propagandę, która się poróżniła z Donaldem Trumpem, wystąpiła w CNN, demaskując Donalda Trumpa, ostatecznie zrzekła się w ogóle mandatu w amerykańskim kongresie, to z kolei na tle afery Epsteina, czy Epsteina, że się go wymawia, to chyba bardziej Epsteina. Także te podziały, oczywiście one musiały gdzieś wybuchnąć. Pamiętajmy, że mamy jeszcze dodatkowe napięcia związane chociażby z zaangażowaniem no jednak wpływowych postaci konserwatywnej Doliny Krzemowej. Elon Musk, środowisko inwestora technologicznego, bardzo wpływowego, Petera Thiela.
Ale Elon Musk właśnie, zastanawiam się na tej postaci, on odpłynął od Trumpa, czy jeszcze jest jakoś w obozie MAGA?
Jest, znaczy on jest w obozie MAGA, nie jest już formalnie, no bo oczywiście nie pełni już funkcji szefa tego DOJ, tego Departamentu Odchudzania Administracji Państwowej. Tego ujmę w cudzysłów. Przede wszystkim jestem środowisko rzeczywiście takich konserwatywnych technokratów, bo to jest nie tylko Elon Musk, to jest właśnie wspomniany przeze mnie Peter Thiel, to są ludzie związani z Palantirem, z firmą zajmującą się budowaniem systemów inwigilacji opartych na AI, tacy jak Joe Lonsdale czy Carp, wreszcie Anduril, kolejna firma zbrojeniowa, przy czym ci ludzie w dużej mierze stawiają na J.D. Vance'a, który dzisiaj z kolei wydaje się być raczej na równi pochyłej. To nie są dla niego dobre miesiące. Zresztą Trump też go wysyła na takie trudne odcinki. Na przykład wysłał go do Islamabadu na negocjacje, które miały się, w sumie chyba musiały się zakończyć niepowodzeniem, co zresztą było trochę paradoksalne. Wysyłanie na negocjacje z Iranem człowieka, który od początku był przeciwko wojnie z Iranem, bo przecież Vance był przeciwnikiem. Więc oni są w tej orbicie, ale pytanie, czy to jeszcze jest MAGA? Czy my już jesteśmy w świecie post-MAGA? Czy obserwujemy początek tych nowych procesów i tworzenia się nowych pęknięć.
A właśnie, jak będzie wyglądać amerykańska prawica po Trumpie? No bo czy to się zakończy zwycięstwem, czy raczej klęską, co jest w tej chwili bardziej prawdopodobne w midtermach? No to i tak Donald Trump ma swoją ostatnią kadencję i nic nie wskazuje realnie, żeby zmienił, nie wiem, system amerykański, zasiadł dłużej w Białym Domu, więc i tak czy inaczej amerykańska prawica, partia republikańska będzie musiała się jakoś na nowo przekuć i czy to będzie bardziej właśnie partia idąca w kierunku Tuckera Carlsona, może właśnie pod przywództwem J.D. Vance'a, czy bardziej wróci do tych korzeni, jak chciałby być może Marco Rubio, który kiedyś właśnie z perspektywy tradycyjnego republikanina krytykował Donalda Trumpa.
Moim zdaniem republikanie będą szli zdecydowanie w stronę pewnej nowej swojej tożsamości, którą często mówi o nowej prawicy, czasami mówi się o postliberalizmie, chociaż to jest prąd myślowy też mocno związany w ogóle z myślami katolickimi, takimi jak Patrick Dunin. Ja myślę, że to jednak będzie nowa partia republikańska, która będzie partią o wiele bardziej ludową, która będzie partią odwołującą się do konieczności odbudowania pewnej wspólnoty na wielu poziomach. Rodziny, społeczności lokalnych, wspólnoty narodowej, zdystansowanej w pewien sposób na pewno od roli globalnego policjanta, to nie ulega wątpliwości, jednocześnie mocno opartej na krytyce właśnie tego liberalnego porządku, partii, która będzie też prawdopodobnie bardziej mniej wolnorynkowa. Znaczy ten prymat takiego libertarianizmu moim zdaniem się chyba jednak tutaj zakończył. To jednak jest takie przekonanie o tym, że potrzebne jest więcej tej wrażliwości społecznej w tej gospodarce. Tak sobie czasami trochę żartuję, że w pewien sposób PiS był wizjonerski w swoich pomysłach, w szczególności kiedy dochodził do władzy, gdzie starał się łączyć właśnie taką retorykę prawicową pod kątem wartości z bardziej społecznym podejściem do liberalizmu. Dzisiaj ważnie, że dziś tą stronę idą republikanie, natomiast ja państwu nie odpowiem, kto będzie liderem. Ja wiem, że chciałbym się powiedzieć, dobra, to ja dzisiaj stawiam, że Vance, prawda, dałbym sobie rękę uciąć, mogę nie mieć ręki za 2 lata, bo jest zbyt wcześnie. Jak spojrzymy na to, jakie były prognozy wyborcze przed 16 rokiem, to w 14 nikomu by się nie śniło, że to w ogóle jakiś Trump może się pojawić, więc tu się może dużo wydarzyć, ale niewątpliwie ta partia zmienia moim zdaniem swoją tożsamość, odpowiadając po prostu na ważne kryzysy, które dotknęły amerykańskie społeczeństwo. Przede wszystkim upadek klasy średniej.
I dotknęło też tym samym, no to pośrednio trochę, to już krótsze procesy Donalda Trumpa. Na koniec zapytam o tą recepcję w Polsce, czy szerzej w Europie. Wiele osób, którzy patrzą na trendy polityczno-społeczne, mówi trochę klęska albo wykolejenie się ruchu MAGA, brak dowiezienia wielu obietnic, mówiąc językiem amerykańskim, przez Donalda Trumpa, wielu postulatów spowoduje odpływ od tego typu postaw w całym Zachodzie. Co to oznacza dla polskiej prawicy? Czy teraz rozmowa, czy zdjęcie z Donaldem Trumpem premiuje, czy już jest kłopotem? Jak to się przekuje na nasz region, także na naszą krajową politykę, panie redaktorze, jak pan o tym myśli?
Moim zdaniem to nie jest tak, że obserwujemy zmierzch tej takiej nowej prawicy, dlatego że ona się cały czas wykuwa i moim zdaniem te problemy, które dotykają państwa zachodnie, między innymi związane z upadkiem klasy średniej i z rozpadem pewnych struktur, z chaosem, który ogarnia te społeczeństwa, w wyniku takiego turboliberalizmu, zarówno gospodarczego, ale też turboliberalizmu społecznego, no jest w sposób destrukcyjny. Teraz pytanie jest o to, jak wyjść z tego impasu. Czy Donald Trump się wykoleił? Chyba też jeszcze za wcześnie, żeby tak powiedzieć. Natomiast niewątpliwie jego polityka jest bardzo chaotyczna. Niezrozumiałe komunikaty, wojna z papiestwem, prawda, spór o inwestyturę w wydaniu XXI wieku. To zresztą też antagonizuje tutaj część wyborców prawicowych, szczególnie tych związanych z Kościołem. Oddzielny temat rozmowy z rozznaczenia Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Więc dzisiaj Donald Trump jest na zakręcie. Jeżeli rzeczywiście nie znajdzie wyjścia z tego zakrętu, jeżeli chodzi o Iran, to sytuacja będzie poważna i niewykluczone, że ci młodzi politycy w pewnym momencie się po prostu od niego odetną. Ale to nie zmienia faktu, że problemy, które się pojawiły, cały czas istnieją. Nie da się tworzyć społeczeństwa bez klasy średniej, nie da się tworzyć społeczeństwa, gdzie każdy jest indywidualną jednostką i cytując polskiego quasi-klasyka, rób ta, co chce ta. A do takiego miejsca doszedł chyba świat zachodni. I teraz próbuję z niego znaleźć wyjście.
O czym mówił Tomasz Grzywaczewski? O Kubie nie rozmawialiśmy, no ale skoro ta prawica ma być bardziej czuła społecznie, no i skoro zabrakło nam czasu na Kubę, to pożegnamy się utworem Buena Vista Social Club. A nie, coś jeszcze widzę, że jeszcze
Tomek... Przepraszam, panie redaktorze, wspomniał pan o Kubie, muszę powiedzieć, dzisiaj rozmawiałem z 2 bardzo młodymi ludźmi, studentami na prestiżowym Uniwersytecie Yale, którzy założyli tam oddział organizacji Turning Point, czyli organizacji zabitego Charlie'ego Kirka. Oni są zagorzałymi prawicowcami i teraz uwaga, prezes tego oddziału jest z pochodzenia Kubańczykiem, a wiceprezes jest z pochodzenia Meksykaninem. Oni są oczywiście Amerykanami, już tutaj urodzonymi, ale mają korzenie z Kuby i z Meksyku. Co też ciekawe, bo pokazuje, że te postawy konserwatywne niekoniecznie muszą być związane, jak chciałby powiedzieć wielu po lewej stronie, tylko z kwestią rasową.
No i to jest już zaczyna być skomplikowane dla prostego opisu świata, który czasami lewica nam proponuje, nawet bardziej niż czasami. Tomek Grzywaczewski, dziękuję bardzo za rozmowę. i chyba podziękowania już nie usłyszymy, ale do zobaczenia, panie redaktorze. A teraz Buena Vista Social Club. A my będziemy powoli od spraw międzynarodowych zbliżać się do naszej krajowej polityki w dzisiejszym poranku wnet. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, ekspert, jeżeli chodzi, specjalista od polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrego dnia życzę wszystkim.
To będzie dobry dzień, bo będzie ładna pogoda, chociaż nie wiem, czy w polityce będzie taki najlepszy. Patrzę na to, co mówi Donald Tusk, który powiedział do Armenii, tam na pokładzie samolotu powiedział, że nie będzie Polska podkradać czy wykorzystywać do łamania solidarności na poziomie europejskim. Wszystko w kontekście ewentualnej relokacji wojsk USA z Niemiec do Polski. No i zadrżało. Potem w telewizji pan Kierwiński, to też jest chyba znak czasu, że pan Kierwiński tłumaczy słowa Donalda Tuska i mówi, że wcale nie o to mu chodziło i że chętnie powitamy każdego żołnierza sojuszniczego, ale mleko się rozlało. Donald Tusk mówi, że Polska nie zamierza podbierać Niemcom żołnierzy. Co w języku dyplomacji mówi taki sygnał, który wczoraj od premiera usłyszeliśmy?
No nic nadzwyczajnego. No, mówi o tym, że Donald Tusk, torpedując cały szereg projektów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, robił to wbrew polskiej racji stanu, a jedynym, kto na tym skorzystał, to byli Niemcy. Mówiąc najkrócej, cały szereg tych sygnałów, które są artykułowane przez Tuska, pokazuje, że kieruje się niemiecką racją stanu. No, w przypadku premiera państwa polskiego jest to przerażające. Znaczy, żyje w jakiejś schizofrenii. Jeśli uświadamiam sobie, że Niemcy puścili tego typu sygnał, to warto skonfrontować tego typu sygnał z naszą świadomością historyczną. Otóż oni chcą być największą potęgą militarną Europy do roku 2039. Czy Polakom ta data coś mówi? Myślę, że tak. Czy to jest totalna głupota i odklejenie Niemców od historii i od ewidentnych konotacji? Trudno mi powiedzieć, czy to jest prowokacja ze strony Niemców. No, fakt faktem, że stwierdzili, że dokładnie 100 lat po napaści na Polskę chcą znów być potęgą militarną w Europie i przejąć już także w tym filarze militarnym dominację nad Europą. Nie tylko nad Unią Europejską, bo trzeba mieć świadomość, że w różnych niemieckich strategiach są też takie strategie, w których Niemcy nie są członkiem Unii Europejskiej. Nawet jeśli przyjąć, że w ten sposób budują swoją perspektywę strategiczną, a tu niedawno pojawił się ważny dokument strategiczny Niemiec, w którym między innymi Karsten Breuer bardzo istotny element wniósł, czyli ten najważniejszy żołnierz w Bundeswehrze, ten człowiek, który ogłosił po wizycie w Polsce swego czasu zarządów już Zjednoczonej Prawicy, że Niemcy przejmują dominację, kontrolę nad wschodnią flanką NATO, czyli nad Polską, no bo Polska jest najsilniejszym państwem flankowym z punktu widzenia potencjału, zdolności i tej roli, jaką pełnimy w relacjach amerykańsko-polskich, jako amerykańsko-natowskich, jako to państwo, które, na którym ma spoczywać szczególny ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie. Więc jeśli dokładnie jeszcze przeanalizujemy tą wypowiedź Donalda Tuska, bo ta wypowiedź jest szersza, on tam przecież mówi po stwierdzeniu, że on stawia bezpieczeństwo Niemiec na pierwszym miejscu, bo tak należy to interpretować, że on nie należy wykorzystywać, nie należy podbierać niemieckich żołnierzy, znaczy żołnierzy amerykańskich, którzy są dyslokowani w tej chwili w Niemczech. Chodzi o... Po dzień dzisiejszy nie wiemy, czy to będzie 5 tysięcy, to może będzie 10 tysięcy z tych 35 tysięcy i 600 żołnierzy, których Amerykanie mają w tej chwili w Niemczech. To jest największy po japońskim kontyngencie amerykańskich sił poza granicami Stanów Zjednoczonych i ciut większy także od tego, który jest w Korei, czyli mamy taką mapę globalną, gdzie widzimy, w jaki sposób poprzez tą dyslokację sił Amerykanie też odczytują swoje globalne zagrożenia, czy też globalne interesy.
Donald Tusk powiedział wprost, tak, nie zamierzam przekładać solidarności europejskiej na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale też na ile jest tak, że znowu jest taka sytuacja, kiedy Waszyngton i Berlin się rozchodzą, kiedy było poprzednie takie rozejście w roku 16-17, no to Polska i nasz region na tym bardzo zyskały, no bo staliśmy się takim miejscem, które Stany chciały wykorzystać jako swoistą przeciwwagę dla Niemiec w tej części świata. W tej chwili nasz rząd mówi, my takiego układu, takiego skorzystania kosztem Niemiec na relacjach ze Stanami nie chcemy, bo Donald Tusk uznał, obecna koalicja uznała, jak rozumiem, z tą wypowiedź, że stoi przy Niemczech. Ale też chciałbym się cofnąć i zastanawiał się, panie profesorze, skąd i na ile trwała jest ten nowy rozdział kryzysu w relacjach między Waszyngtonem a Berlinem?
Ten kryzys sięga jeszcze lat 90. Szczególnie mocno zaistniał wówczas, kiedy Europa, Unia Europejska nie dała sobie rady z Bałkanami i wtedy żądali, aby ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, aby Clinton przyszedł im z pomocą. Pamiętamy, wtedy sytuacja była dramatyczna, to zresztą było widać chociażby po takich wydarzeniach jak zaangażowanie państw europejskich jeszcze wtedy z poparciem Rosji w pustynną burzę. Na przykład Brytyjczycy, którzy się wydawali takim solidnym filarem bezpieczeństwa, skanibalizowali sporą część swoich formacji, aby wysłać dywizję pancerną właśnie w formie tej międzynarodowej grupy, która doprowadziła do szybkiego rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej Kuwejtu. I to pokazywało wtedy, że już amerykańscy sojusznicy w NATO mają problemy. No wtedy w zasadzie jedyną armią kompatybilną, którą Amerykanie później mogli wykorzystywać ze względu na typu uzbrojenia i tak dalej, to była właśnie armia brytyjska. No ale to był taki mocny sygnał, że coś tu się dzieje. I te Bałkany, pamiętamy, najpierw krzyki, później Amerykanie wchodzą i bardzo szybko rozstrzygają kwestie i później znów jest krzyk w Europie, że no barbarzyństwo to przeprowadzili. No bo z tego wynika pewna logika. Otóż Amerykanie mają siłę i potrafią jej używać. To jest państwo rzeczywiście potężne. Teraz niedawno pojawił się ciekawy tekst Maje Mohan w Foreign Affairs, gdzie ona mówi o urojeniu wielu biegunowości, bo w istocie ani Chiny nie są jeszcze na tym miejscu, w tej pozycji, w której możemy mówić o ukształtowaniu się świata dwubiegunowego, a tym bardziej Rosja czy inne państwa, które ewentualnie mają jakieś aspiracje mocarstwowe, globalne. Ta dyskusja się toczy, natomiast to, co jest istotne, to to, że Amerykanie z tym budżetem, który się tam jawi przed nimi, o który walczą, czyli 1,5 biliona dolarów roczny budżet, tak do tego dążą w tej chwili, gwałtownie przyspieszają, jeśli chodzi o zbrojenia. Zresztą to słynne wystąpienie Pita Henseta, czyli szefa Departamentu Wojny, bo Amerykanie powrócili do historycznej nazwy Departamentu, a więc tej nazwy, którą wprowadził pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Ta nazwa Stanów Zjednoczonych obowiązywała aż do zakończenia II wojny światowej. Później, jak pamiętamy, Amerykanie zmienili nazwę na Departament Obrony i teraz Amerykanie wracają. Jako taki mocny sygnał idziemy rzeczywiście już w tej chwili. Musimy dać twardy sygnał Chinom, że mamy zdolności i gotujemy się do wojny, a więc budujemy silny potencjał odstraszania Chin, żeby nie prowokować, żeby nie dawać sygnałów, że
i teraz trochę na koniec wróćmy do Europy, do tych roszad. 5000 żołnierzy amerykańskich ma wyjść z Niemiec. No i pytanie, gdzie pojedzie? Czy wróci do domu? Czy może będzie bardziej obecny na dalekim, z naszego perspektywy, dalekim wschodzie? Czy może będzie stacjonować w Polsce? Jak ta roszada może być rozegrana przez polskie władze? I czy rzeczywiście jest tak, że w tej chwili Donald Tusk no, marnuje jakąś kolejną szansę, która się Polsce przytrafiła? Czy nadarzyła lepsze słowo?
Hexet, który ma większą pozycję od Kolbiego, który jest jego zastępcą, prawda? Elbridge Kolbi. Kolbi ogłosił, że fajnie, że to ta nowa strategia niemiecka, że oni biorą, że będą centrum siły i potęgi, że oni przejmą rolę Stanów Zjednoczonych, okej. Natomiast Hexet, który jest tak naprawdę decyzyjny, któremu Trump daje tą zdolność do kreowania, szerszy temat. Otóż on jest zwolennikiem przesunięcia części tych sił do Polski. Do Polski, Rumunii, a więc wzmocnienia wschodniej flanki NATO, co wynika ze strategicznych takich wzajemnych relacji polsko-amerykańskich. Natomiast z oczywistych powodów Tusk jest politykiem Berlina. Oni zainwestowali ogromne pieniądze. Aktywność niemieckich służb, biznesu, mediów niemieckich w Polsce. Wszystkie były nakierowane na to, żeby spacyfikować Polskę i żeby ją odzyskać jako ta przestrzeń niemiecka w wymiarze gospodarczym, politycznym, militarnym, jak widzimy. No chociażby to, co oni w tej chwili robią z tym SAFE, czyli chęć przeformatowania tego pomysłu, który przecież jest nierozstrzygnięty, bo w TSUE jest zażalenie, jest złożony wniosek parlamentu, w którym parlament uważa, że jest on nielegalny z punktu widzenia Unii Europejskiej, z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. No ale wyraźnie widać, że nawet SAFE, czy ten SAFE, mówiąc po niemiecku, ma być po prostu instrumentem do tego, aby Tusk położył naszą gospodarkę, abyśmy byli skazani na sprzęt niemiecki, bo każdy, kto się zna na biznesie przemysłu zbrojeniowego, wie, że w ciągu kilkudziesięciu dni czy tam miesiąca nie jest możliwe przejedzenie czy błyskawiczne sfinansowanie projektów na 180.
A sam projekt SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek i o tym za chwilę powiemy, ale już z kolejnym gościem. Profesorze, tu stawiamy kropkę. Profesor Piotr Grochmalski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.
Na ta kropka postawiona jest de facto przecinkiem, żeby przejść do rozmowy z Andrzejem Gajcym, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika, tygodnik Solidarność. Pierwsza rozmowa dnia, która idealnie się kończy, kiedy my zaczynamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry państwu.
I stąd pan redaktor prosto jeszcze w garniturze.
Ale to jest niesamowite. Jeszcze pół godziny temu byłem po drugiej stronie. Ja zadawałem pytania, teraz ale ja będę odpowiadał
tak
na pytania.
Tak jest. Więc to zacznijmy od tego, skoro zadałeś pytania. Polityk, poseł koła partii Razem i tej partii był twoim gościem. Partia Razem, która teraz głosuje z opozycją, chociażby kwestia Pauliny Henik-Kloski, chociażby kwestia minister zdrowia. No i mamy tą lewicę rządową. Jak wygląda ten styk tych dwóch lewic? Antyrządowej i rządowej.
No, partia Razem naprawdę wyrosła nam na partię, no, jedną z kluczowych partii opozycyjnych. Obserwując tą debatę w zeszłym tygodniu na temat odwołania zarówno minister klimatu Pauliny Henik-Kloskiej, jak i minister zdrowia Jolanty Sobierajskiej-Grendy, miałem wrażenie, że oni jadą najostrzej. Znaczy ten ich miecz opozycyjny był najbardziej naostrzony i oni nie brali jeńców. To, co mówiła Marcinina Zawisza z mównicy sejmowej, to, co mówił Adrian Zandberg, adresując wprost, zwracając się do premiera Donalda Tuska, no miałem wrażenie, że są ostrzejsi, mocniejsi, jeśli chodzi także o argumenty niż Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja. Te dwie partie podpisały się, to były inicjatorami wniosku o odwołanie pani minister, więc rzeczywiście wyrosła nam na lewicy dość odważna, retorycznie bardzo sprawna i mocna, retorycznie partia lewicowo-opozycyjna.
Patrząc na sondaże Czarzasty, żeby mieć spokojną głowę, taką pewność niezachwianą, że jego ugrupowanie znajdzie się w przyszłym Sejmie, no bardzo chciałby mieć partię Razem znowu w swoich szeregach.
A to jest niemożliwe.
Niemożliwe?
To jest niemożliwe. Zarówno partia Razem, jak i lewica to wykluczają. Wczoraj przewodnicząca Anna Maria Żukowska też powiedziała, że to jest raczej wykluczone, to się nie wydarzy. Dzisiaj Maciej Konieczny u mnie w programie po raz kolejny powtórzył, że bliżej nowej lewicy dzisiaj na listy Koalicji Obywatelskiej, bo w zasadzie Włodzimierz Czarzasty jest takim Donaldem Tuskiem do kwadratu. Bardziej, więcej jest Tuska w Włodzimierzu Czarzastym niż w samym Donaldzie Tusku. Tak niektórzy także w partii Razem mówią, więc Tutaj się absolutnie to na lewicy nie wydarzy.
Była scenariusz jedna lista. 2015 roku, kiedy Adrian Zandberg wykończył lewicę wówczas przez śmiertelnego wroga trzynastego prowadzoną przez Leszka Millera.
Z drugiej strony partia Razem ma rację, no bo dzisiaj nowa lewica, która broni minister zdrowia, broni tego wszystkiego, co dzieje się w służbie zdrowia, tych wszystkich, przede wszystkim ogromnej dziury budżetowej, która nie jest żadnym zaskoczeniem, bo przecież obecna ustawa budżetowa zakładała tą gigantyczną dziurę budżetową w NFZ-cie 23 miliardy złotych. O tym partia Razem rzeczywiście mówiła, że należy od razu ten budżet znowelizować i okazuje się, że po tych wielu miesiącach partia Razem miała rację. No i dzisiaj nowa lewica, głosując w obronie minister Subirańskiej Grendy, chociaż to jest ciekawe, bo Anna Maria Żukowska przyznała wczoraj, że głosowali, ale nie cieszyli się. Tutaj nawiązanie do byłego wicepremiera Jarosława Gowina.
Życie
do
po życiu.
Kadencji. Okazuje się, że w każdej koalicji ktoś głosuje za, klaszcze, ale się nie cieszy. W tej kadencji jest to nowa lewica, aczkolwiek no, to niczego nie zmienia.
Rzeczywiście tak, nowa lewica. Gowin wpisał się na stałe do historii politycznej
III RP. Pozdrawiamy w ogóle wicepremiera Jarosława Gowina. Ciekawe, co u niego się dzieje.
No jak to w spółce jest totalizator? Gdzieś
tak,
tam...
Ale dawno już wywiadu żadnego publicznie nie udzielał. Stroni trochę od mediów. To wiem. Czyli? Z pierwszej ręki, że stroni trochę od mediów. Natomiast rzeczywiście, wracając do nowej lewicy, nowa lewica dzisiaj głosuje, lojalność jest ważniejsza od zdrowia, życia i troski o pacjentów, od przekładanych wizyt, badań. Ja rozmawiałem w zeszłym tygodniu, zadzwonił do mnie znajomy, taką anegdotę powiem, który zajmuje się w jednym z ośrodków dużych warszawskich. Jest technikiem, wykonuje badania diagnostyczne, rezonans, tomografię. I powiedział, na kwiecień, tylko na kwiecień mieliśmy zapisanych 860 pacjentów, 700 osób musieliśmy przesunąć na inny termin, tylko w miesiącu kwietniu. Pytam, a na kiedy? No mówimy, żeby pacjenci dzwonili po wakacjach, a wiemy, że już po wakacjach na pewno miejsc nie będzie. Niech próbują od stycznia. To jest skala.
A to dzisiaj, redaktorze, obserwujesz polską politykę ile lat? 20?
Ponad 30, 20.
Ponad 20. Jest tak, że ten kryzys, jak rozmawiasz z politykami, może wpłynąć na notowania rządu, że, no bo w tej chwili nie widać, w tej chwili wszyscy wiemy, służba zdrowia publiczna leży i to leży od 30 lat, nikt się tym nie przejmuje. Ona może się na tyle położyć, że położy także notowania rządu?
Środowiska lekarskie, medyczne mówią, że koniec roku może być totalną katastrofą. Już jesień może być totalną katastrofą, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Już teraz.
No to musi to też wiedzieć Donald Tusk. Musi też wiedzieć reszta koalicji rządzącej.
Oczywiście, że wie.
I co oni mówią? Bo masz sami kontakt z politykami Platformy. Co dzisiaj, oni szczerze mówią?
Dzisiaj oni, mówiąc szczerze, widzą problem, ale się tym nie przejmują, bo mówią, do wyborów jest jeszcze półtora roku. Zaczniemy się tym martwić pod koniec tego roku, może w styczniu. Minister Subirańska Grenda ma parasol ochronny w postaci samego premiera Donalda Tuska. Jej włos głowy nie spadnie i w zasadzie jej polityczna przyszłość zależy tylko i wyłącznie od Donalda Tuska. Na ten moment wykonuje zadanie, które premier przed nią postawił, czyli cięcie kosztów. Niestety cięcie kosztem pacjentów. I nie jest prawdą, co mówiła w zeszłym tygodniu w Sejmie pani minister zdrowia, że to nie ma wpływu na pacjentów, że żadne zabiegi nie są przekładane, bo taką wypowiedź miała.
Skłamała.
Mówiąc wprost, skłamała i to pacjenci czują, bo dzisiaj rzeczywiście coraz trudniej się zapisać na jakiekolwiek badania. To, co powiedziałem, no to jest, mówię, przykład wzięty z życia. 700 osób w ciągu jednego miesiąca odesłanych na nie wiadomo kiedy i mówimy tu o badaniach diagnostycznych. Co w momencie, kiedy te badania nie będą realizowane, Polacy będą coraz bardziej chorować, bo to wykrywanie chorób zostaje zaniedbane i wcześniej czy później ci pacjenci trafią, ale z poważnymi chorobami. Oby nie, tego państwu nie życzymy, ale statystycznie rzecz biorąc, ta służba zdrowia. Ja pamiętam, jak już mnie zapytałeś o takie wspomnienia, pamiętam rozmowę z nieżyjącym świętej pamięci profesorem Zbigniewem Redligą, gdy był ministrem zdrowia. Pamiętam rozmowę z nim na korytarzach sejmowych, który powiedział mi, jak panie redaktorze, my wszyscy tutaj w Sejmie zapominamy o jednym. Służba zdrowia nie będzie nigdy dochodowa. Ona nigdy nie będzie na siebie zarabiała tak, że będzie w rubryce budżet plus, bo na życiu i zdrowiu pacjentów się nie da zarabiać. Oczywiście profesor Religa, tak jak myślę, że no dzisiaj wszyscy wiemy, jak bardzo te pieniądze w zasadzie ile byśmy nie wpompowali w służbę zdrowia, to ta czarna dziura, te pieniądze zaśnie, czy to będzie kolejne 10, 20 czy 100 miliardów, te pieniądze i tak zostaną wchłonięte w system, bo ten system jest zły. I dzisiaj problem polega na tym, że żadna władza, żadne ugrupowanie polityczne nie ma w sobie dość tyle odwagi, by to zmieniać. Ta władza na pewno już tego nie zrobi, bo do wyborów mamy półtora roku niespełna. Kolejna władza, ale to się ciągle powtarza. Zobaczmy, kto nie dochodził do władzy. Prawo i Sprawiedliwość deklarowało likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku. Bardzo szybko rząd Beaty Szydło, a potem Mateusza Morawieckiego z tej obietnicy się wycofał, więc dzisiaj żadne ugrupowanie de facto nie ma pomysłu, jak to uzdrowić, a cierpią niestety na tym pacjenci.
I ten brak alternatywy pewnie jest siłą Donalda Tuska w tej akurat kwestii, ale może nie tylko w tej, do koalicji.
Natomiast przejdźmy. Nie da się tego obronić, tego co dzieje się z pacjentami, z przesuwaniem zabiegów, limitów, które sam Donald Tusk mówił, Koalicja Obywatelska, żadnych limitów nie będzie, limity wróciły.
I to w dwojonej, w dwójnasób. Koalicja rządząca, Szymon Hołownia, Michał Kobosko, wszystkie media liberalne, tutaj cytuję TVN24, twierdzą, że za chwilę, za sekundę będzie akt oskarżenia o kolegium humanum dla tych dwóch polityków. Donald Tusk wykańcza już do zera Szymona Hołownię?
No, w kuluarach się mówi, że no to jest polityczna zemsta za to, że Szymon Hołownia, gdyby marszałkiem Sejmu, dopuścił do złożenia przysięgi, zaprzysiężenia, złożenia ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego. I to się powtarza naprawdę, jak rozmawiam z politykami, czy Polski 2050, czy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Partii Razem, wielu z nich przyznaje, tak, to jest zemsta Donalda Tuska i rzeczywiście na to wygląda. Bardziej to jest, myślę, już osobista historia i osobista uraza Donalda Tuska do Szymona Hołowni.
A co, Donald Tusk wsadzi Szymona Hołownię do więzienia za kolegium humanum?
Nie sądzę. Patrzę na to, jak Szymon Hołownia jest pewny tego, co mówi, że rzeczywiście tam studiów nie podjął, jest gotowy się bronić.
Czyli to postawi mu akt oskarżenia. Postawi, znaczy, czyli w sensie prokurator wełna,
tak,
pewnie.
Temat będzie oczywiście medialny dosyć mocno, no bo to były marszałek Sejmu, do niedawna druga osoba w państwie, jednak wciąż lider Polski 2050. Ale Szymon Hołownia powiedział ostatnio mocno, nie? Że jeśli okaże się, że ta historia jest inspirowana, że wyciek dokumentów z prokuratury jest inspirowany, no to należy poważnie zastanowić się nad sensem tej koalicji. Ja bym powiedział marszałkowi Szymonowi Hołowni już dawno powinien się nad tym zastanowić. No bo
to środowisko, jeżeli mogło,
czytamy te artykuły, tak. I wiemy, mamy my dziennikarze pewność, skąd te rzeczy.
Dobrze, ale wierzysz, że Szymon Hołownia ma jeszcze siłę, żeby cokolwiek zrobić? To wiele osób mówiło, ostatnią szansą, żeby się jakoś postawić, pokazać inaczej, były właśnie te weta, od których zaczęliśmy.
I wtedy... Rzeczywiście, to sami politycy Polski 2050 przyznawali, że to jest dla nich bardzo kluczowy moment, który zaważy na wyniku wyborów. Test pewnej samodzielności. No i skończyło się, jak wszyscy przewidywaliśmy, że się skończy, że od wielkiego właśnie tupania nogą i stawiania się mocno premierowi Polska 2050 w końcu zagłosowała i obroniła zarówno jedną, jak i drugą pani minister. Myślę, że Polska 2050 przegapiła ten moment. I dzisiaj, zgodzę się z tobą, Szymon Hołownia nie ma już takiej siły, jaką miał rok, dwa lata temu, to już na pewno, ale jeszcze powiedzmy tydzień temu, trzymajmy się ostatnich wydarzeń. Natomiast no, nie zapominajmy, znaczy wciąż bez tych 15 mandatów, które ma Polska 2050, ta koalicja nie przetrwa. I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście kiedy Szymon Hołownia, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dojrzeją do tego, że trwanie w tej koalicji, patrząc na ich notowania, sondaże, sprowadza ich do poziomu 0,5%, 1% i to wyżej, te notowania wyżej nie podskoczą, jeśli w tej koalicji dotrwają do jesiennych wyborów. Polski 2050 po prostu nie tylko nie będzie w ale zniknie, myślę, ze sceny politycznej.
W piątek dwóch polityków usiądzie za stołem i podpisze pewien dokument w imieniu polskiego rządu. Wicepremier Kośniak-Kamysz, szef MON i minister finansów podpiszą pożyczkę SAFE. Donald Tusk po raz kolejny wpycha Kosiniaka-Kamysza w niezwykle trudny temat.
No to już żarty są nawet w koalicji rządzącej, że znowu Donald Tusk się wymiksował z podpisania dokumentu i wkręcił w to Władysława Kosiniaka-Kamysza. Już nie tylko na opozycji się na ten temat żartuje, ale także w koalicji
likwidacja
rządzącej.
OFE, czy słuszna, czy niesłuszna, to można dyskutować. Ja uważam, że jednak słuszna, ale politycznie bardzo kosztowna. To jest bez dwóch zdań.
I to kosztowało dużo Władysława Kosiniaka-Kamysza.
I wiek emerytalny chyba jeszcze więcej. Te dwie rzeczy Kosiniak-Kamysz wykonał. Teraz podpisuje mechanizm SAFE, czy SAFE, mówiąc złośliwie.
To jest pytanie, jak to się odbije na notowaniach samego PSL-u, który deklaruje wciąż bardzo stanowczo, że idą samodzielnie do wyborów, a ich sondaże wciąż plasują ich poniżej 5% progu wyborczego. Czy będzie jakiś nowy rodzaj trzeciej, czwartej drogi, czy jakiegoś innego mezalianzu, bo PSL przy każdych ostatnich wyborach szedł z kimś, kto dawał im te
opozycja 20%. Mówi, ten podpis może kosztować i Domańskiego, i Kosiniaka-Kamysza akt oskarżenia, może i pobyt w więzieniu, bo zaciągają w imieniu Polski bardzo poważny dług na wiele lat, bez zgody Sejmu, bez zgody prezydenta, bez ustawy.
Jeśli władza się zmieni, to na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Domański staną przed prokuraturą, a prawdopodobnie także przed sądem za złożenie podpisów pod tą umową. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiejsza opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, jeśli stworzyłyby te partie prawicowy rząd, tej sprawy dalej nie ciągnęły i nie wykorzystały do tego, żeby rzeczywiście te zarzuty postawić. Myślę, że tak się wydarzy przy zmianie władzy, jeśli to nastąpi. No, natomiast dla mnie i to nie, jakby to, co jest zapisane w tej umowie, tak, też wszystkie szczegóły tej umowy nie są znane, ale do końca maja musimy podpisać umowę na ponad 40 miliardów euro do końca maja. No to jest tak krótki czas, że ja nie wiem, czy nasze Ministerstwo Obrony Narodowej jest gotowe ze wszystkimi umowami, ze wszystkimi firmami, które mają tam ten sprzęt dostarczać, więc bardzo, bardzo negatywnie widzę w ogóle zrealizowanie tego programu, nawet jeśli on zostanie w piątek podpisany.
Wybija godzina 8, nawet 8:01 za sekundę, serwis informacyjny, ale na koniec Andrzeja Gajcego zapytam o krótką analizę, o co chodzi prezydentowi ze zmianą konstytucji. Co to jest za figura polityczna?
No to jest to jest przede wszystkim spełnienie tej obietnicy, którą złożył w trakcie kampanii wyborczej.
Ale realna, czy jakiś slogan?
Ja myślę, że intencje pan prezydent Karol Nawrocki ma dobre, natomiast pytanie, czy wykonanie tutaj nie zaszwankowało, bo nawet w Prawie Sprawiedliwości mówią, czyli po tej prawej stronie przychylnej panu prezydentowi, że chyba nie do końca dobrze ta rada i w takim kształcie powinna zostać przynajmniej na samym początku powołana. Czy to ma szansę? Rada będzie funkcjonowała i będzie działała. Czy wypracuje jakiś projekt konstytucji? Jestem w stanie w to uwierzyć. Natomiast bez włączenia się aktywnego całej tej drugiej strony, czyli koalicji rządzącej, która wyklucza jakąkolwiek rozmowę. Partia Razem także wyklucza wejście do tej rady, bo mówią, my nie będziemy uczestniczyć w popisowym przedstawieniu, w popisowej radzie, czy byłaby to rada przy panu prezydencie, czy rada przy premierze Donaldu Tusku, oni do tej rady nie wejdą. Dzisiaj, myślę, nie ma takiej atmosfery i woli wszystkich sił politycznych do tego, by pracować nad wspólną konstytucją, a to bardzo źle wróży temu pomysłowi. Myślę, że 2030 rok nie jest realny, abyśmy zobaczyli wypracowany projekt konstytucji, który miałby szansę uzyskać większość w parlamencie niezbędną do tego, aby tą konstytucję przyjąć.
O czym mówił Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność i Telewizja Republika. Pierwsza rozmowa dnia w Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Miłego dnia życzę.
Za 3-2 tygodnie zobaczymy. Czas pokaże. No dobrze. 8:03 będzie zamiana na miejscu w fotel. No puszcza Andrzej Gajcy, który zrobił z Setoru kawę. Kawa całkiem smaczna?
Bardzo.
Jak właśnie trzeba to podkreślić. A miejsce Andrzeja Gajcego zajmuje Jakub Duszak, który ma najświeższe informacje. Pora na wiadomości wnet.
Wiadomości wnet. 62% respondentów negatywnie ocenia politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu ABC News i Washington Post. Dodatkowo 66% respondentów negatywnie ocenia sposób prowadzenia wojny z Iranem, mówił korespondent Radia Wnet w USA Tomasz Grzywaczewski.
Na razie nie mamy żadnego znaczącego przełomu, jeżeli chodzi o kwestię Iranu, a to oczywiście uderza w republikanów. Perspektywy polityczne dla republikanów są dosyć niepokojące. Ja miałem okazję w ostatnich dniach rozmawiać z politykami partii republikańskiej, którzy wyrażali obawy co do wyniku tych wyborów uzupełniających do kongresu, że to nie tylko mogą być wybory przegrane dla republikanów, ale może nawet dojść do pewnego przytłaczającego zwycięstwa demokratów.
Jednak mówienie o zwycięstwie demokratów jest jeszcze przedwczesne. Warunkiem jest odblokowanie ciśniny Ormus i doprowadzenie do spadku cen ropy, powiedział korespondent Radia Wnet w USA Tomasz Grzywaczewski. Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie szybkie łodzie, podczas gdy Iran uderzył w obiekt naftowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Donald Trump poinformował, że USA uderzyły w 7 irańskich łodzi w cieśninie Ormus, podczas gdy Waszyngton próbuje wyprowadzić statki uwięzione w Zatoce Perskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Korea Południowa poinformowały o atakach na ich jednostki handlowe w tym rejonie. Władze Emiratów przekazały również, że po irańskim ataku doszło do pożaru w porcie naftowym w Fujairze. Firma żeglugowa Maersk poinformowała BBC, że w ramach operacji nazwanej przez Trumpa Project Freedom, jeden z jej statków pływających pod banderą USA bezpiecznie opuścił cieśninę pod osłoną amerykańskiego wojska. Firma dodała, że akcja zakończyła się bez incydentów, a wszyscy członkowie załogi są bezpieczni i nie odnieśli obrażeń. Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, zakomunikował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, dodając, że nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. 3 osoby zmarły i co najmniej 3 kolejne znajdują się w stanie ciężkim po podejrzeniu ogniska rzadkiego hantawirusa na pokładzie holenderskiego statku wycieczkowego, który oczekuje na pomoc u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim. Jak przekazał operator rejsu, jak dotąd nikomu nie pozwolono zejść na pokład. Separatyści z Alberty poinformowali, że formalnie złożyli blisko 302 tysiące podpisów, aby doprowadzić do referendum w sprawie opuszczenia Kanady przez tę prowincję. Aby wymusić rozpatrzenie takiego głosowania, grupa potrzebowała 178 tysięcy podpisów. Kwestia secesji może trafić pod głosowanie w całej prowincji już w październiku, zapowiedziała premier Alberty Daniel Smith, która deklaruje, że podejmie dalsze kroki, jeśli podpisy zostaną zweryfikowane, dodając jednak, że osobiście nie popiera opuszczenia Kanady. Jak wyjaśnia Associated Press, ewentualne zwycięstwo zwolenników secesji nie oznaczałoby automatycznej niepodległości. Konieczne byłyby negocjacje z rządem federalnym, a część społeczności rdzennych, które już korzystają z drogi sądowej, by zablokować referendum, mogłaby podejmować kolejne działania prawne, aby powstrzymać ewentualną niepodległość.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie na ogół duże, jedynie na południowym wschodzie kraju okresami większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, a na południowym wschodzie miejscami w centrum również burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 20 w centrum, do 27 na południowym wschodzie, a nad morzem i na Kaszubach chłodniej 8 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milku. Dokończenie 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Zapewnił sobie tym utrzymanie w Ekstraklasie. Mecz miał jednego wielkiego bohatera, Abdul Tapsoba, który uzyskał hat-trick. Co jest też ciekawe, Radomiak od 35. minuty grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Blasko. Reprezentant Burkina Faso zrobił jednak swoje. Najpierw strzelił bramkę w pierwszej połowie, a dwa kolejne dołożył tuż po przerwie w odstępie 3 minut. Honoru dla drużyny z Trójmiasta, ten honor, a więc bramka jedna, jedyna, to Tomasz Bobczek z rzutu karnego. Były to zarazem derby klubów o barwach biało-zielonych. Radomiak wygrał 3. mecz z rzędu, ma 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. Lechia też jest raczej spokojna o utrzymanie. W niej znajdują się w tej strefie spadkowej Widze, Warka i Termalika, która już spadła z Ekstraklasy. Tymczasem w Betclic pierwszej lidze derby Polonii. Ta z Bytomia pokonała tę z Warszawy 3-2. Długo utrzymywał się remis 2-2. Szymański Wojtyra dali prowadzenie 2-0 Bytomianom, ale czarne koszule doprowadziły do remisu po golach Kostorza i Zjawińskiego. tempo meczu i jego dramaturgię lepiej jednak wytrzymali gospodarze. Tuż przed końcem, w 88 minucie, gola dla Bytomian strzelił Lucjan Zieliński. Dał tym samym drużynie z Górnego Śląska bardzo cenne 3 punkty. Ona też wciąż liczy się w walce o ewentualne baraże ekstraklasę, ale z kolei ta porażka może dużo kosztować i komplikuje trochę sytuację ekipy ze stolicy, która z kolei wypadła ze strefy drużyn, które zagrają w barażach. Choć tabela jest tam dosyć płaska i trzy kluby mają po 47 punktów, w tym właśnie czarne koszule. Coraz bliżej powrotu do ekstraklasy jest Wisła Kraków. Są Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a w barażach póki co Wieczysta, Chrobry, Łódzki Klub Sportowy i Ruch Chorzów. Liderem ekstraklasy i bardzo bliskim obrony tytułu mistrza Polski jest Lech Poznań, ale stracił z kolei swojego bardzo ważnego zawodnika. W meczu z Motorem boisko z kontuzją opuścił Ali Golizadeh. Po badaniach okazało się, że zerwał on wiązadła w kolanie. To bardzo ciężka kontuzja. Na pewno nie zagra do końca sezonu. Czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. No a jemu kończy się teraz kontrakt w Lechu. Jeśli nie zostanie przedłużony, to tak może też być, że po prostu kibice kolejorza już nie zobaczą tego znakomitego zawodnika w barwach tej drużyny, ale poczekajmy oczywiście na decyzję klubu. Z kolei my patrzymy na Rzym, bowiem lada moment rozpocznie się tam turniej WTN 1000 na kortach ziemnych, który tak bardzo lubi Iga. Kilkukrotnie wygrywała w Rzymie Foro Romanico. Piękne otoczenie tych kortów właśnie ziemnych. Iga została rozstawiona z 4. numerem. Otrzymała na początek wolny los. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Amerykanka Katy McNally lub Australijka Daria Kasatkina. Iga Świątek swój pierwszy mecz rozegra w piątek. Bardzo cieszę się na ten turniej. My również patrzymy z taką nadzieją, bo przecież mecz jej, ten ostatni na turnieju w Madrycie, no, zakończył się po prostu w związku z tym, że ona miała zatrucie pokarmowe, musiała opuścić kort, ale gra z nowym trenerem Francisco Roszem, a więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten Rzym wróci nam taką Igę, do jakiej my tęsknimy. A też ona powie nam o pewnych ważnych sprawach w sporcie za godzinę. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Po reklamie.
Autopromocja.
Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
Czas na motorsport.
Najszybsza audycja w Polsce.
Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
To była autopromocja.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A goście Poranka Wnet, Ireneusz Raś, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceminister sportu i turystyki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam z krakowskiego przedmieścia w Warszawie.
Tak jest, o Krakowie porozmawiamy, ale najpierw trochę o zmianie konstytucji.
Ja tak zaczepnie powiedziałem. No, zawsze dobrze czuję się tutaj na krakowskim przedmieściu, chociaż
to jest Kraków. Jest,
ale jest ten pomnik jeden, tylko tak cały czas dochodząc do placu zamkowego.
No jest, a jest pomnik królu, no tak, to prawda, na Kolumnie stoi, no ale, a pan chciałby, żeby powróciło z miasto stołeczne Kraków?
Ono zawsze jest. Pamiętam taką...
Byłe miasto stołeczne jest
dyskusję aktualnie. Do przełomu XX i XXI wieku w statucie miasta Krakowa, który Rada Miasta sygnowała, było napisane, że stołeczno-królewskie miasto Kraków. Pamiętam, że to chyba było oprotestowane administracyjnie. Nie wiem, czy to zostało zmienione, już nie pamiętam, ale wiem, że radni tak uchwalili. Ja temu jestem wierny jako poseł z Krakowa.
Kraków nie bez kozery, tak bardzo.
Ziemi krakowskiej.
Jest obecny, bo będziemy o nim rozmawiać. Najpierw jednak 3 maja. Po pierwsze konstytucja, jak PSL, jak pan poseł odczytuje ruch prezydenta. Włączycie się w tą pracę? Jest potrzeba nowej konstytucji, czy nie?
No co, jest potrzeba i o tym mówimy od dłuższego czasu, stąd też ten projekt 4 lata trzeciej drogi. Jest potrzeba uspójnienia pewnej polityki w bardzo kluczowych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa kwestii w Polsce, takich jak sprawiedliwość, takich jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, ochrona zdrowia. To są na przykład takie tematy, w których powinniśmy szukać porozumienia wyjątkowego, takiego 2/3 lub 3/4 w Polsce, żeby znowu był jakiś ład. Dzisiaj widać, że przeciąganie tej linii Polsce służy dość słabawo i cały czas i Władysław Kosiniak-Kamysz mi podkreślamy, że trzeba rozmawiać, że Polacy muszą rozmawiać, szczególnie w takiej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się dzisiaj znajdujemy. Widzimy, co się dzieje na świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko na wschodniej za wschodnią granicą Polski, ale i na świecie. W związku z tym, by Polak nie był mądry po szkodzie, rozmawiać niewątpliwie trzeba. Natomiast problem jest w ludziach. To mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na uroczystościach 3 maja. To są mądre słowa. Nie jest problem w konstytucji, panie redaktorze. Szanowni
nie
państwo.
Jest? Nie jest problem?
Nie, bo tam...
A jak pan głosował w referendum konstytucyjnym?
Byłem za.
Był pan za
byłem,
tym?
Byłem za, tak. Był pan
wyjątkiem na prawicy. Większość prawicy była przeciwko. Nie ma kłopotów w konstytucji. Skoro nie ma, to dlaczego Polska jako jedyny kraj wstępujący do Unii Europejskiej musiał mieć aż 2 krzesła, kiedy wciągano polską flagę? No mam dalej wymieniać.
Dobrze.
Ile jest tych momentów, kiedy ten system buksował?
Jeżeli pan chce... To teraz
nie, bo to jest
z perspektywy czasu, widzi pan, nawet nie pamiętam, jaki oddałem głos w tym referendum konstytucyjnym, ale ja powiedziałem za, dlatego że potem ta konstytucja się obroniła i ja ją jakby przyjmuję i przyjmowałem jako dobre narzędzie. Czy ona jest doskonała? Pan mówi o krzesłach. Jeżeli ściągniemy kwestię do krzeseł, to będziemy dyskutować nie o priorytetach państwa polskiego albo w funkcjonowaniu, tylko o czystych ambicjach polityków, którzy zasiadają na urzędach.
Ale ja sam bym nie chciał tego. Kalisz przyznał, jak ona była pisana. Jak była pisana fundament, czyli podział władzy w konstytucji, że najpierw okrajano prezydenta, bo lewica myślała, że wygra Wałęsa, ale potem wygrał Kwaśniewski, więc trzeba było wszystko dopisywać do prezydenta, żeby jednak Kwaśniewski nie był prezydentem malowanym.
Dobrze, ale Polacy wybrali tą konstytucję. Dzisiaj trudno...
Niewielką większością głosów.
Dzisiaj naprawdę wydaje się, że trzeba nowego porozumienia, ale bardziej między ludźmi, to co mówi...
A nie lepiej byłoby to czyste podzielenie, albo premier, albo prezydent?
Dzisiaj
No to... Nie byłoby to lepsze, bo być może ta konstytucja była
kolejny
pisana
podział
na
dziś
etap
w tej sytuacji, w której się znajdujemy geopolitycznego, panie redaktorze. Jeszcze raz mówię, mamy trudny podział. To nie rozciągajmy tych podziałów na kolejny temat, tylko starajmy się współpracować. Jeżeli mamy takie egalite trochę, że jeżeli mamy taką koabitację dzisiaj, to starajmy się oceniać polityków, czy potrafią szukać porozumienia, czy się będą o stołki kłócić. No dziś, kiedy jest tak niebezpiecznie wokół nas, no to jak się ktoś zaczyna kłócić o stołki i to ma być powód do całej pracy całej klasy politycznej, żebyśmy się zastanawiali znowu nad tym, jak to ma funkcjonować, to nie jest dobre rozwiązanie. Najpierw się trzeba uspójnić personalnie, a potem rzeczywiście można rozmawiać o zmianach w konstytucji, która nie jest doskonała, to wiemy, natomiast jest czymś, co nas powinno obowiązywać.
Wrócę do tego pytania, czy pana zdaniem PSL powinien, no jest marszałek Zych, prawda, jest osoba no ważna, honorowy prezes PSL-u. Co to oznacza? To jest sygnał, że PSL wejdzie w tą dyskusję nad ewentualną rewizją albo pisaniem nowej konstytucji?
To jest symbol, że my uważamy, że trzeba dyskutować. Natomiast nie zmienimy jakby poglądu, że najpierw ludzie muszą chcieć z sobą dyskutować, a nie dokonując tylko i wyłącznie takich pozorów prowadzić do kolejnych konfliktów. Tego nie chcemy.
Marszałek Czarzasty 3 maja, kiedy prezydent ogłaszał ten pomysł, był nieobecny na Placu Zamkowym. Donald Tusk twierdził, że jest sercem, ale osobiście nie może wziąć udziału w święcie 3 maja, bo musi koniecznie lecieć do Erewania. To jest poważne czy niepoważne? Premier, marszałek Sejmu powinni być obecni, czy mogą opuszczać najważniejsze uroczystości państwowe? Panie ministrze.
Ja nie chcę komentować decyzji pana marszałka, pana premiera. To tego są rzecznicy tych osób powody.
Panie pośle, trochę odwagi. Jest pan politykiem wiele lat, no, jest pan obywatelem Polski. Patrzy pan na te uroczystości i nie ma marszałka Sejmu. Jak był Szymon Hołownia, zawsze się pojawiał. Nawet jak był wygwizdywany, ale zawsze przychodził. Marszałek Czarzasty uznał, że no, 1 maja był obecny, był na manifestacji, 3 maja go zabrakło. To jest godne postępowanie drugiej osoby w państwie? Tak pan szczerze odpowie.
No, każdy polityk decyduje i też potem odpowiada w jaki sposób na to, w jaki sposób się jaką postawę, co wybiera, jakie priorytety. I każdy dobrze ma ocenę do tego.
No,
marszałek pewnie myśli po swojemu, że dobrze wybrał.
A
ja
pan
mogę
co
powiedzieć,
o tym?
No, ale może mnie pan zapytać, czy ja byłbym wtedy w...
Ja pytam,
gdybym
czy to jest dobrze, że premier i marszałek Sejmu no, lekceważą obchody państwowe, bo tak to trzeba nazwać. Zwłaszcza w kontekście marszałka, bo on nie miał chyba żadnej ważnej uroczystości.
Więc
dobrze czy źle? Po prostu.
Marszałek, według mnie, jeżeli nie miał poważnego powodu, a premier jednak wskazał taki, to powinien być na tych uroczystościach, natomiast lub też na innych, godnych w Polsce, gdzie no, mógłby reprezentować parlament i świętować w sposób taki uroczysty, symboliczny, bo jednak święto Konstytucji, tak jak wszyscy politycy w swoich wystąpieniach to prezentowali podczas tego święta, ta Konstytucja i ta cała historia wokół Konstytucji 3 maja, ona nas powinna dalej uczyć. Ona jest pewnym zadaniem zadanym nam wciąż.
A to też zadam pytanie trochę osobiste. Jak pan się czuje z marszałkiem Czarzastym jako szefem parlamentu?
Wie pan, no, nie mam zbyt wielkiego kontaktu z panem marszałkiem.
Ale to dobrze, ja swoje, że to jest druga osoba w państwie.
Swoje działanie. No, taka jest koalicja, taka była decyzja naszego koalicjanta, no więc myśmy poparli to.
A pan zagłosował ciesząc się, czy bez entuzjazmu? Jak pan popiera marszałka Czarzastego?
Zagłosowałem za koalicją, w której jestem, tak.
Jak się pan czuł, kiedy pan wybierał bohatera afery Rywina?
Głosowałem zgodnie z umową koalicyjną. Tak zagłosowałem, tak moje koleżanki i koledzy zagłosowali z klubu parlamentarnego, więc Tyle mam do powiedzenia.
To łatwa koalicja?
Bardzo szeroka, przez to uspójnienie pewnych kwestii wymaga dialogu. Może to jest jedyna wartość, której wiele osób nie dostrzega, że ludzie różnych poglądów muszą się dogadać. To tak jak z konstytucją, od której żeśmy zaczęli, żeby ona funkcjonowała, ona musi być akceptowalna przez maksymalną ilość Polek i Polaków. A Polacy oczywiście mają kilka tych nurtów, jest poglądów, jest dość wyraźnych, ale też pamiętajmy o tych, którzy są w mniejszości i trzeba o nich pamiętać również w konstytucji.
Jeśli chodzi o konstytucję i prawo, to już ostatnie pytanie z tej materii. Wczoraj w telewizji Polsat News Marcin Kierwiński zadeklarował, że nie ma żadnego spowalniania, nie ma żadnej blokady przy masowej transkrypcji wyroku TSUE, jeżeli chodzi o rejestrację małżeństw jednopłciowych w Polsce. Jak panu się podoba to wprowadzanie tych związków tylnymi drzwiami przez TSUE do Polski?
No, wydaje mi się, że to tak nie powinno wyglądać. No, mamy swoje prawo i ta dyskusja się musi odbyć w Polsce. Myślę, dlatego jest ta procedura, tak wygląda. No, pan minister powiedział tutaj.
A Polska powinna uznać ten wyrok TSUE, czy jednak go bojkotować?
Więc Polska powinna w tej kwestii mieć swoje obszar, to znaczy w tym obszarze powinna podjąć sama decyzję. To nie powinno być narzucone.
A jest narzucane?
Znaczy, no nie jest to spójne z prawem polskim, tak?
No, ale pan minister Kierwiński mówi, że jest wyrok TSUE i będziemy go implementować, niezależnie od tego, co mówi polska konstytucja, co mówi polskie prawodawstwo.
Więc ja bym tak odważny nie był w tej kwestii. Uważam, że w tej kwestii prawo polskie powinno być pierwsze.
Czyli pan minister Kierwiński źle mówi? Rząd źle, jeżeli będzie masowo zrejestrował takie związki?
Nie wiem, czy taka procedura zostanie przez pana ministra Kierwińskiego wprowadzona.
Tak deklaruje.
Na razie deklaruje, że nic nie blokuje. A to w języku politycznym znaczy być może.
Ireneusz Raś, poseł.
Jak ktoś mówi być może, to jak polityk mówi być może to nie znaczy, że tak.
Czy jeżeli będzie referendum w Krakowie, to pan poseł weźmie w nim udział, czy nie weźmie? Ireneusz Raś naszym gościem.
Wie pan co, ja jestem przyzwyczajony do tego, że chodzę na wybory w terminach konstytucyjnych. No bo one po to zostały stworzone. Dzisiaj sytuacja w Krakowie jest rzeczywiście nadzwyczajna. Mało kto chyba wierzył w to, że ta fala jakiejś niezadowolenia wobec administracji prezydenta Krakowa, ona przybierze taką wysokość, że tych podpisów się zbierze tyle, że będzie nowa dyskusja o Krakowie. I w tej chwili ja tak staram się śledzić, co mówią strony i co mówią ludzie w Krakowie. Teraz byłem na Święcie Konstytucji 3 maja. Było trochę spotkań, więc...
I co się mówi? Odwołać czy nie odwołać? Pójść do referendum czy nie pójść?
Ludzie mają dylemat, bo z jednej strony uważają, że prezydent popełnił kilka błędów. Jest dość krótko. Ale tych błędów wycofuje się z nich. Z drugiej strony jest osoba, która dąży od wielu, wielu przecież nie tylko lat, ale dekad o to, żeby dojść do tego, do tej funkcji.
Wiem, Łukasz Gibała.
Tak, i on to napędza z jednej strony. Z drugiej strony ja też nie powiem, że to tylko on, bo jest cała grupa niezadowolonych samorządowców lokalnych, obywateli. Bo to nie jest przypadek, że tyle podpisów się zbiera. Więc to jest poważna sytuacja dla Krakowa. Ja mam taki problem, że uważam, że ta sytuacja trochę spowalnia pewne procesy, które Kraków musi przejść szybko, żeby dalej iść w kierunku rozwoju, jakiejś wizji tego rozwoju, bo Kraków to wielkie miasto, historyczne miasto, wielu pokoleń.
Czy to stopuje pomysły reformatorskie tak, pana Michalskiego?
Nie, który... ta sytuacja na pewno powstrzymuje dzisiaj tych, którzy powinni podejmować decyzje w kierunku rozwoju, bo się zajmują no, sprawami referendum,
dobrze,
czyli politycznymi.
Pan minister, pan poseł umknął od
polityki.
Pytania, pójdzie pan do referendum, czy pan nie pójdzie?
Jest jeszcze tyle czasu, panie redaktorze.
To 4 maja.
Raczej ja jestem zwolennikiem, tak jak powiedziałem, konstytucyjnego wybierania się na takie...
Czyli pan raczej nie pójdzie do referendum.
Ja jeszcze się tak nie wkurzyłem mocno, tak jak niektórzy mieszkańcy Krakowa, którzy powiedzieli. Natomiast tak jak powiedziałem, że jest to niewątpliwie sytuacja w Krakowie nadzwyczajna.
Jest nadzwyczajna, jak rozumiem, działaniami pana Miszalskiego spowodowana.
No, na
jest
pewno
dobrym sobie... prezydentem czy złym prezydentem Aleksander Miszalski?
No, myślę, że się uczy.
Na żywym organizmie.
Uczy tego, to pan redaktor powiedział, natomiast no, te decyzje po ogłoszeniu referendum no, pokazują, że wycofuje się z pewnych złych decyzji.
A czy rozumiem, no skoro pan raczej na referendum nie pójdzie, raczej jest zwolennikiem tych konstytucyjnych czy ustawowych w tym przypadku, bo to ustawa reguluje, że co 5 lat są wybory samorządowe, którą już tu zmienił Prawo i Sprawiedliwość, zmieniło w poprzedniej kadencji, to jak rozumiem, także wyklucza pan kandydowanie. No bo... Czy może pan deklarować teraz, jeżeli będą szybsze wybory, Ireneusz Raś na pewno nie wystartuje, bo popiera Aleksandra Miszalskiego, który świetnie się uczy Krakowa.
Wie pan, panie redaktorze, to jest tak, jakbyśmy mówili o czymś, co jest hipotetyczne, bo czym innym jest referendum i cały ten, cała ta ocena, która będzie dokonana. Tylko fotel nie jest zwolniony, a więc nie ma nowych wyborów prezydenta.
Ale jak się to zwolni, być... to Ireneusz Raś pozwoli się wybrać.
No, nie, no, panie
wnieść lektyką.
Pan mnie zaczepia. To byłaby sytuacja absolutnie nadzwyczajna. Uważam, że do tego jest jeszcze potrzebne znowu jakieś nadzwyczajne poruszenie mieszkańców. Oczywiście, gdyby taka negatywna ocena prezydenta była, no to ja już pomijam wszystko, to będzie sytuacja nadzwyczajna w Krakowie i wtedy ludzie będą w Krakowie musieli zdecydować o nowym prezydencie. A to będzie już inna historia. Ja nie chcę się do niej jakby
no to każdy, kto umie czytać między słowami, dokładnie wie, co zrobi Ireneusz Raś. Jeżeli...
Nie, nie.
Tak. Idziemy
natomiast
o zakład.
Ireneusz Raś też nie wie.
Pożyjemy, zobaczymy. Ale to trochę wielkiej polityki,
bo to jest moje miasto.
Udane referendum Krakowa będzie miało olbrzymie znaczenie dla polityki krajowej. Co to oznacza dla Platformy, jeżeli w drugim największym mieście w Polsce odwołają prezydenta z Platformy. Polityczny impact, jaki będzie?
No na pewno nie będzie to dla Koalicji Obywatelskiej, bo to już Platformy chyba nie ma.
No
właśnie, Koalicji Obywatelskiej będzie to jakiś cios. Z tym jakoś wszyscy muszą żyć nieraz, jak kogoś... Taka rzecz chyba się dokonała ostatnio w Zabrzu, prawda?
Tak jest.
Że
odwołano
panią prezydent, potem powołano nowego. No to są sytuacje nadzwyczajne. Wydaje się, że dzisiaj takiego jakiegoś nastroju wojennego w Krakowie nie ma, aczkolwiek ta sytuacja będzie uczyć według mnie nas wszystkich. Że to nie jest piastowanie funkcji, to jest po prostu zasuwanie na rzecz projektu.
To będzie cios w koalicję obywatelską, w koalicję rządową,
nie będzie
czy personalnie w Donalda Tuska?
Nie, no to jest
jeżeli tak. Aleksander Miszalski zostanie 24 maja odwołany z funkcji prezydenta, do tego potrzebna jest frekwencja 27%.
To nie będzie na pewno sytuacja korzystna dla w Koalicji Obywatelskiej, natomiast no nie możemy tutaj powiedzieć, że powiązanie pana Miszalskiego z premierem Tuskiem jest takie 1:1, że on sobie tego kandydata
Donald Tusk jest cały czas i tak dalej, po prostu zmorą.
Dał mu szansę.
Wszyscy po prostu, ja sam mam wrażenie, że Donaldowi Tuskowi jakiś złośliwy chochlik cały rząd wybrał, bo też narzeka, że tych ministrów to ma taki, że nie może nic z nimi poradzić.
No taka jest koalicja, że w jakiś sposób trzeba funkcjonować. Pamiętajmy, że nie ma i wcześniej też były rządy sklejane. Końcówkę PiSu pan pamięta, jak to było klejone.
Doskonale pamiętam.
Urzędy i ministerstwa robione na miarę potrzeb, żeby utrzymać koalicję. A mimo, że to była jedna tylko formacja polityczna, można powiedzieć, składająca się z kilku obozów.
Kiedyś dużo porozmawiamy o turystyce, a teraz jedno pytanie o sport, ale też polityczne. Zonda krypto. Wyłączał pan ostatnio, nie wiem czy osobiście, ale na pewno nagrywał pan wyłączenie neonu na jednym ze stadionów.
No cieszyłem się. Nie na stadionie, bo to było na Polskim Komitecie Olimpijskim. Tak, na budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja się przyzwyczaiłem do tego,
ale to nie tylko PKOL, który był pod ścianą, ale wiele klubów piłkarskich, niepiłkarskich, zonda krypto weszła bardzo mocno w świat sportu.
Tak, bardzo ważny obiekt nosi imię Jana Pawła II i w ogóle pomysł, żeby to łączyć z zonda krypto tytularnie i sprzedawać wizerunek poprzez tytuł tego budynku, no było według mnie niestosowne. No, ostatni wypiął się pan prezes Pisiewicz, pan wie, że ja od samego początku, kiedy stawała jego kandydatura, ja go wtedy nie znałem, mówiłem, nie idźmy tą drogą, mówiłem do moich kolegów ze środowiska sportowego, czy oni mają świadomość, jak wybierają. Wtedy zagrały te kwestie ekonomiczne, bo tutaj był przekonywujący pan Piesiewicz. Dzisiaj to wszystko runęło. Dla sportu no jest to na pewno jakiś problem, bo kilka klubów rzeczywiście miało na swoich koszulkach tą firmę. No, dzisiaj wiemy, po co to było wszystko, żeby się uwiarygodnić i spowodować, żeby ten biznes niepewny funkcjonował. Dzisiaj Polacy tracą na zonda krypto. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy działali w tej aferze, zostaną ukarani i że się to wszystko nie rozmyje gdzieś po drodze, bo takie rzeczy trzeba piętnować.
O czym mówił Ireneusz Raś, poseł na Sejm, PSL i do tego wiceminister sportu i turystyki i poseł z Krakowa.
Tak, ale turystyka ma się bardzo dobrze. Szanowni Państwo, w tamtym roku 180 miliardów złotych w budżecie państwa, a rośniemy. Progres przyjeżdżających do Polski rok do roku 2024-2025, drugi w Unii Europejskiej po Malcie, małej, większej. Mamy wzrost przyjeżdżających, odwiedzających zagranicy niż Włochy i Hiszpania. Oczywiście z innej kwoty, ale jednak. I żeby Państwo wiedzieli, co to znaczy dla gospodarki polskiej turystyka. To jest dwa razy większe PKB z turystyki niż z rolnictwa. O tym mało kto w Polsce wie, więc tutaj taka mała edukacja przy okazji.
Owszem, drugiej, ale dodam, że
drugiego dnia pisania matur. Dzisiaj moja córka
matematyka.
Pisze matematykę. Wszystkim rodzicom, a tym, którzy piszą, życzę szczęśliwego dnia z matematyki.
Chociaż złośliwie dodam, że bez turystów pewnie byśmy przeżyli, a bez jedzenia mogłoby być trudniej. Więc rolnictwo ma swoje miejsce i ma swoją rolę.
Ma swoje.
O czym politycy PSL-u powinni akurat pamiętać.
No ale dlaczego pan mówi, że czy ja coś powiedziałem wbrew rolnictwu? Nie, tylko powiedziałem o wadze dzisiaj wpływów do budżetu państwa. To są dwie różne rzeczy. A z drugiej strony ja nie widzę, wie pan, panie redaktorze, żeby u nas czegokolwiek na stole brakowało. Wręcz za dużo jedzenia marnujemy.
Och, i takim apelem zgoła niepolitycznym kończymy rozmowę. Ireneusz
Raś, nie marnujmy jedzenia.
Był naszym gościem, za chwilę Marek Jurek, ale tą chwilę nam wypełni blok reklamowy. O ile taki mamy, nie mamy, ale mamy patronów, dlatego funkcjonujemy. patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, reklam nie ma, są patroni, czyli jest cudownie, tak jak radio powinno wyglądać. Teraz krótki utwór muzyczny, zaraz potem kolejny gość, jak powiedziałem, Marek Jurek w naszym studiu za gości. ciekawe są te rozmowy kuluarowe, tak ciekawe, że czasami wciągną nawet gości, którzy ustalają, co zrobić, jak działać, także w Krakowie oczywiście my może ujawnimy, a może nie ujawnimy, o czym właściwie w kuluarach rozmawiał marszałek, były marszałek Sejmu Marek Jurek z Ireneuszem Rasiem. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry. Ja też nie będę ujawniał prywatnych rozmów, ale jak można wyjaśnić swoje stanowisko. W moim przekonaniu wzywanie do niegłosowania w referendum odwoławczym, szczególnie przez władzę, której grozi odwołanie, przez prezydenta, któremu głosi odwołanie, jest jawnym łamaniem prawa, ale jednocześnie aktem pogardy dla prawa, dla intencji ustawodawcy i tak dalej. Znam przypadek, ale mówię, nie mam zdjęcia, więc no, nie będę tutaj podawał miasta i tak dalej, no, ale znam przypadek. No, kto chce, niech uwierzy. Znam przypadek wójta, który miał być odwołany, wezwał do bojkotu i ustawił w oknach kamery, żeby filmować tych, którzy idą na głosowanie. Przecież to jest jawne naruszenie, takie wezwanie do bojkotu, referendum o odwołanie prezydenta miasta jest jawnym naruszeniem tajności
to
głosowania.
Już państwo wiedzą, o czym była rozmowa w kuluarach. Ja tylko żałuję, że nie mamy tam mikrofonu. Moglibyśmy postawić zamiast piosenek.
Zostawmy trochę prywatności.
Puszczać.
Zostawmy trochę prywatności.
Co tam się działo?
No ale moje stanowisko jest jasne, publiczne. Przedstawiałem je. Zresztą dziękuję też za dobry rezonans w Krakowie wśród komitetu, który działa na rzecz referendum odwoławczego, no bo zostało tam dobrze przyjęte to, co mówiłem, również propozycje ustawodawcze, jakie składałem w tej sprawie.
Ireneusz Mraź był wcześniej posłem, to o Krakowie trochę była rozmowa w tych kluczach, to już państwo się oczywiście domyślają. Zacznę może nie od konstytucji, tylko od święta 3 maja i od oceny, no co też pytałem pana posła z PSL-u Ireneusza Rasia, nieobecności i pana Donalda Tuska jako premiera i Włodzimierza Czarzastego jako marszałka Sejmu. Pan jako żywo już był marszałkiem, to wspomnieliśmy. Jak pan ocenia swojego następcę w tym fotelu? Jak sobie radzi Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu?
Znaczy przede wszystkim ja uważam, że nieobecność, że generalnie te formacje, ich liderzy mają kłopoty z poczuciem państwa. Dlatego, że państwo nie polega na tym. Ja mam wrażenie, że dla Donalda Tuska, a w pewnym sensie to jest przejęcie tej kultury, tej wprowadzonej przez SLD kontrkultury czy antykultury politycznej. Państwo to jest po prostu teren gry walki o władzę. Kiedy Donald Tusk mówił o konstytucji, zresztą zwolennicy tego ruchu pisali na ogół ja dużymi literami, to że konstytucja, moje prawa i tak dalej. To mieli na myśli wyłącznie uprawnienia związane z walką o władzę, z grą wyborczą i tak dalej, a nie na przykład konstytucję jako zbiór zasad, które definiują zadania państwa, które wyznaczają zadania władzy publicznej, nie tylko ograniczenia z punktu widzenia konkurencji politycznej, ale zadania, które obowiązują każdy podmiot polityczny, każdą władzę. Donald Tusk ma z tym wyraźny problem, na przykład z respektowaniem decyzji narodu, respektowaniem kompetencji organów, z którymi się nie zgadza. Zresztą ja postawiłem takie pytanie przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, że jeżeli dojdzie do władzy, mówię, zobaczymy. Oni zarzucali, mówię w tej chwili o ówczesnej opozycji, a dzisiejszej władzy, oni zarzucali władzy PiS-u, że nie potrafi ograniczyć się do kompetencji, które przyznaje władzy prawo. Zobaczymy, jak oni się ograniczą. No i teraz widzimy, że Donald Tusk na przykład od początku, od momentu wyboru prezydenta Nawrockiego, jeszcze przed zaprzysiężeniem, najpierw kwestionuje jego władzę. Potem, kiedy prezydent już został zaprzysiężony i objął urząd, mówi o obchodzeniu jego decyzji, zupełnie ignorując decyzję wyborców. A mówię, wyborcy mieli możliwość nawet w stosunku do wybranego prezydenta podjąć dwie decyzje. Albo na przykład w stosunku, mówię, do parlamentu podjąć dwie decyzje. Mogli większości parlamentarnej dać 3/5 głosów i to by oznaczało, że prezydent ma jedynie notyfikować ich decyzję, ponieważ jest to większość upoważniająca do ignorowania stanowiska prezydenta, do łamania jego weta, więc z założenia no, można robić to, co się... Natomiast jeżeli nie dostali 3/5 głosów, to znaczy, że i potem prezydent prawicowy został wybrany, to znaczy, że wolą narodu jest współpraca liberalnego rządu z prawicowym prezydentem. I to powinny strony respektować najwyraźniej. Donald Tusk ma z tym problem. Zresztą jasno ujawniając swoją intencję, że mówi, że będą zgłaszać prowokacyjne ustawy, że nie zrezygnują ani o milimetr ze swojego programu, ignorując na przykład decyzje społeczeństwa. I to bardzo źle, dlatego że państwo nie może być tylko boiskiem do walki o władzę. Ono musi gwarantować obywatelom, no, ono musi gwarantować, mówię, bieżące prawa, ale też przyszłość narodu, przyszłość kolejnych pokoleń, naszych dzieci, wnuków.
Być może bardzo wyraźnie to, jak wygląda obecna konstytucja, jej wszystkie mankamenty widać właśnie w tym sporze między prezydentem a marszałkiem Sejmu. Marszałek Sejmu, który jakiś czas temu, przychodząc z tej funkcji, ogłosił weto marszałkowskie, że nie będzie dopuszczał projektów prezydencji, jeżeli uzna, że one są szkodliwe. Mu się nie spodobają.
Te weto marszałkowskie jest ponury żart. No.
A pan jakoby marszałek Sejmu mroził ustawy? Jak to wyglądało, kiedy pan zarządzał Sejmem?
Nie, ja, ustawy były normalnie procedowane. Oczywiście, że marszałek decyduje o kolejności ich wprowadzania, ale wszystkie były wprowadzane w terminie. Nie mówiłem, że co więcej, mówiłem, że obowiązkiem każdego marszałka Sejmu jest zagwarantować zgodne współdziałanie w procesie ustawodawczym prezydenta, rządu i parlamentu złożonego z większości z opozycji. Owszem, ja miałem wtedy do czynienia z opozycją krzyku. To Donald Tusk kierował opozycją, kiedy ja kierowałem Sejmem. To, co mnie najbardziej zaskakiwało, to, że tymi głównymi aktywistami tej opozycji krzyku to wcale nie byli jacyś młodzi posłowie z tylnych ław. Tylko czołówka Platformy Obywatelskiej. Oni się tak, że powiem, na każdą rzecz, z którą się nie zgadzali, dosłownie reagowali krzykiem. Musiałem w pewnym momencie im powiedzieć, że naprawdę bezstronność marszałka Sejmu, przewodniczącego Izby, nie polega na tym, że we wszystkim ustępuje opozycji, czy że we wszystkim się z nią zgadza. Dlatego, że prezydent, rząd też mają mandat demokratyczny, nawet trochę silniejszy. Ale jednak ja uważałem, że moim zadaniem jest organizowanie współpracy większości, mniejszości.
Ale to Donald Tusk uważał wtedy, że
prezydenta, rządu,
że ich mandat jest tak silniejszy, że ich mandat jest lepszy niż mandat PiS-u.
To jest ta doktryna, ta konstytucja z ja dużymi literami, że naprawdę liczą się tylko moje prawa, moje aspiracje i demokracja jako prawo do robienia karier po prostu.
A to jest ciekawe, bo to już jest historia sprzed 2 dekad, jakby nie było. Donald Tusk wtedy wybory przegrał, kiedy pan był marszałkiem, zasiadał w ławach opozycji, no ale wiele osób mówiło, że system był skrojony pod ten system liberalno-lewicowy, że miało rządzić SLD i ewentualnie lewicowa część Solidarności, że rok 2005 był błędem systemu. Pan to odczuwał jako marszałek Sejmu, że oni uważali, że pana obecność w tym fotelu jest błędem systemu. Jak to wyglądało?
Ja myślę przede wszystkim tak, że jeżeli chodzi o konstytucję, to ona była napisana tak, żeby pogodzić aspiracje prezydenta Wałęsy do osobistej władzy i aspiracje postkomunistów do zamienienia odbudowy państwa w tak zwaną transformację ustrojową, czyli transformację PRL-u w nowych warunkach.
A potem zdarzyło się
jaka taka hybryda.
Coś, czego hybrydę nikt się nie spodziewał, czyli wygrana Aleksandra Kwaśniewskiego w prezydent, która też pewnie wpłynęła na
po drodze kształt. Jeszcze bardzo fatalnie zadziałała zmiana ordynacji wyborczej, przy którą przestrzegałem i to zaważyło potem na losach uchwalenia konstytucji, bo w 1993 roku wprowadzono progi 5%. Wtedy genialną intuicją wykazał się marszałek Chrzanowski, który mówił, że jeżeli ta eksperymentalna wtedy ordynacja wyborcza spowoduje, że ponad 15% nie będzie mieć reprezentacji w parlamencie, to automatycznie przy rozdziale mandatów próg koalicji 8% schodzi do 5%, próg poszczególnych list 5% do 3%, tak żeby uzyskać szerszą reprezentację społeczeństwa. W tamtym parlamencie, który chwalił konstytucję, 30% społeczeństwa nie było reprezentowane. 30% głosujących, nie chodzi o tych, którzy nie poszli na głosowanie, tylko 30%. Ja miałem nawet pogląd bardziej wtedy jednoznaczny od marszałka Chrzanowskiego, bo ja głosowałem przeciwko tym progom procentowym, uważając, że to jest pierwszy próg do wprowadzania kontroli centralpartyjnych nad życiem politycznym, które jest dzisiaj główną komponentą naszego ustroju. I to, co widzimy, to, o czym 3 maja w niedzielę mówił prezydent na Placu Zamkowym, o czym wcześniej w katedrze mówił arcybiskup Galbas, ten chroniczny konflikt niszczący państwo, on ma źródło w nadmiernej władzy partyjnych central i w moim przekonaniu istnieje parę kroków prawnych, przy pomocy których można je osłabić i sprowadzić kierownictwa partii do roli, która do nich należy.
Zaczęliśmy od dekorum 3 maja, no to skończymy na meritum. 3 maja prezydent ogłosił Radę Nowej Konstytucji, pan marszałek wszedł w jej skład. Ta grupa osób to jest takie grono, które jest w stanie uzgodnić albo naprawę obecnej konstytucji, albo zaproponuje nową ustawę, która no, chociażby ograniczy tą rolę central partyjnych, czy jakoś uładzi ten system, żeby on był sterowny w niespokojnych czasach.
Panie redaktorze, no choćby po rozmowach kulorowych, które mieliśmy, to mogę po pierwsze stwierdzić, że to jest grono ludzi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, jasno definiując różnice również. Różnice w ocenie obecnej konstytucji i tak dalej. Na pewno są to, mówię, to jest grono ludzi, którzy potrafią i chcą rozmawiać. Przyjęliśmy to zaszczytne powołanie prezydenta i taką jestem przekonany, wszyscy mamy intencję. Po drugie, przecież to prezydent będzie zgłaszał projekt konstytucji. My mamy w tym pomóc, więc Rada może albo zaproponować zamknięty projekt, albo w różnych kwestiach zaproponować opcje otwarte do decyzji prezydenta. Gruntownie dyskutując problem. Ale w moim przekonaniu, no, rozpoczęcie takiej narodowej debaty na temat ustawy zasadniczej, na temat ustroju jest rzeczą bardzo dobrą, dlatego że nawet jeżeli w Radzie są ludzie, którzy, nie wiem, pewnie zgodziliby się na rewizję konstytucji, a uważają za niewłaściwe uchwalanie nowej konstytucji i tak dalej, jeżeli są różne stanowiska, to jedno jest pewne, że narodowa debata, jasne zdefiniowanie potrzeb, choćby problemów, które mamy dzisiaj z ustrojem politycznym, jest rzeczą bardzo potrzebną, dlatego że ustrój jest ten, mówię, ustrój prawny, ale również ustrój praw podstawowych, definicji państwa i tak dalej, jest czymś, co nie jest doceniane często przez szerszą opinię i dlatego stworzenie mechanizmu, który tą debatę otworzy, jest bardzo cenne. A w moim przekonaniu, jeżeli połączy się to z dobrą polityką, to istnieją szanse na to, żeby rzeczywiście na koniec kadencji prezydenta Nawrockiego nowa konstytucja została w Sejmie przedstawiona.
Przedstawiona, ale chyba nie przyjęta. Nowa konstytucja jako jakiś fundament wspólnoty dla prawicy. Obecną uchwaliła lewica postkomunistyczna, no z takim szerokim poparciem nieboszczki Unii Wolności. Potem ledwo co przeszła w referendum.
Kolejną konstytucja jeszcze była Unia Demokratyczna, tak, Unia Wolności potem powstała. Unia Demokratyczna, nawet Kongres Liberalno-Demokratyczny chyba był poza parlamentem.
Tak, nie dostał
w wyniku
się.
W wyniku tego mechanizmu, który mówię, nowo jest dobry albo zły, ale był eksperymentalny.
Powinna napisać prawica? Może napisać prawica po wyborach?
Nie, projekty zmian w konstytucji może wnosić każdy, natomiast jest rzeczą bardzo
dobrą.
Nie
mówię o siłę polityczną i o możliwość polityczną. Jak pan zna różne barwy prawicy, od Prawej Sprawiedliwości po Grzegorza Brauna skończywszy, tam jest potencjał konstytucyjny.
Powtórzę jeszcze raz, każdy może proponować konstytucję, ale najlepiej, jeżeli zaproponuje to prezydent. Ja myślę, że coś, co dla wielu z nas jest przykładem takiego dwudziestowiecznego zbudowania nowego porządku konstytucyjnego, to znaczy Piąta Republika Francuska powstała z intencji prezydenta. Najpierw tego, którego klasa polityczna zablokowała, żeby prezydentem nie został w początkach Czwartej Republiki, potem tego, który objął tą władzę i doprowadził do zmian ustrojowych, które wszyscy kolejni prezydenci, również jego oponenci, jak prezydent Mitterrand, w końcu zaakceptowali. Dlatego, że czym jest właściwie konstytucja? To jest akt suwerenny, to jest akt woli politycznej, który z jednej strony właśnie jest aktem woli, z drugiej w swoich konsekwencjach buduje wspólnotę. Więc nie unikniemy tego, że konstytucję rzeczywiście trzeba przeprowadzić. Ale i celem naprawdę powinno być zbudowanie, tam gdzie to zostało zburzone, odbudowanie wspólnoty, oczywiście dla każdego, kto chce w niej uczestniczyć i na tyle, na ile chce w niej uczestniczyć, bo oczywiście mam różne poglądy.
Panie marszałku, kiedy ta rada się spotka, jak będzie wyglądała jej praca? Czy wy cokolwiek wiecie, na ile to ciało będzie będzie gotowe do takiej systematycznej pracy. Jak to w ogóle
najpierw ona musi być skompletowana, bo te nominacje, których prezydent dokonał, jeszcze pewnie poszerzy. To jest pierwszy krok. Drugi krok to są decyzje klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych co do reprezentacji w tej Radzie. Tu już mamy deklarację bojkotu pierwsze, ale też deklarację udziału. Więc to jest drugi krok. I trzeci krok to jest powołanie ekspertów i tak dalej, rzeczoznawców w sprawach konkretnych.
Kiedy te kroki będą wykonywane? No bo to jest takie pytanie. Mieliśmy inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy. Na razie pełzła na niczym i pytanie, czy nie odebrała powagi tego typu
na razie ruchom, dostaliśmy powołania.
Że startujecie z poziomu minus jeden po tej propozycji Andrzeja Dudy, że musicie pokazać, że to jest na poważnie.
Prezydent Duda miał rzeczywiście bardzo, ale on właściwie przedstawił tylko parę idei konstytucyjnych, tam 8 czy 10 postulatów, często bardzo oryginalnych, czy tak oryginalnych, że sprawa bardzo szybko upadła. To raczej było takie jednorazowe wydarzenie. W tym wypadku mam wrażenie, że to nie jest tak zwane wydarzenie, czy używając tej nowomowy współczesnej event, że zaczynamy proces. Ale oczywiście tym procesem kieruje prezydent, więc tu musimy czekać na jego kolejne kroki, na dialog, który prowadzi z parlamentem, delegacje klubów, ostatecznie wyjaśnienie tej sprawy. Winy, potem czekamy na zwołanie tej rady i konstytuowanie.
No i to jest, jak rozumiem, ruch prezydenta.
Tak. Tak jak inicjatywa, ale mówię, ja patrzę na to jako na uruchomienie bardzo poważnego procesu, dlatego że pamiętajmy, to nie jest rzecz, która zaczęła się przedwczoraj, 3 maja tego roku, tylko ona się zaczęła w czasie inauguracji prezydenta, kiedy przedstawił swoje pierwsze orędzie i zapowiedział, że jego intencją jest uporządkowanie spraw konstytucyjnych w ciągu jego kadencji.
A jak na koniec pan odpowie na takie złośliwe uwagi, chociażby Lewica, która powiedziała, nie wejdziemy tylko ciała, no bo jest Julia Przyłębska, ale też Anna Maria Żukowska mówiła, że patrząc, przepraszam, zacytuję, na metrykę, to ta grupa ludzi raczej wypracuje starą konstytucję niż nową.
No ja muszę powiedzieć, że tego. No, oczywiście tam pani prezes Przyłębska, pani profesor, no są tam osoby ode mnie młodsze, ale przynajmniej w gronie męskim. Ja znowu tak jak za młodych lat, wtedy kiedy 40 parę lat temu podpisywałem deklarację Ruchu Młodej Polski. Jestem pewnie najmłodszy z panów, którzy uczestniczą w tym gronie. No to jest miła rzecz w moim wieku, ale to jest jednocześnie dowód na doświadczenie, że to jest grono ludzi, którzy dysponują doświadczeniem państwowym albo doświadczeniem naukowym. Na pewno delegaci parlamentu będą reprezentowali nowe pokolenie, to, które dzisiaj aspiruje do władzy czy wykonuje władzę. No i taka synteza tych dwóch perspektyw może być bardzo, bardzo twórcza.
O czym mówił Marek Jurek, były marszałek Sejmu, a obecnie przedstawiciel czy osoba, która weszła w skład prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Będziemy się przyglądać projektowi także za pośrednictwem pana marszałka. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio i do zobaczenia,
bardzo
do usłyszenia.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Państwu życzę dobrego dnia, chociaż my się usłyszymy na antenie Radia Wnet już niedługo za godzinę, o godzinie 10:00, a tymczasem pora zamykać poranek Wnet. Wydawała Małgorzata Kleszcz, realizował Adam Czerepak, wideo realizowała Ksenia Permańczuk, a wiadomości przygotował o godzinie 7, 8 i teraz o 9:03 Jakub Duszak, który już siada z komputerem. My mamy taki zwyczaj, że trochę rozmawiamy czasami. Bardzo lubisz ten fragment naszego radia. To prawda. A mam taką informację, nie wiem czy wiesz, że pewnie nie wiesz, ale ja to wiem, że Kongo wypuszcza pierwsze euroobligacje na przykład.
No zaskoczyłeś.
Albo Kenia znosi...
Dzisiaj na kontynent afrykański nie zaglądałem.
A widzisz. A do tego jeszcze mam informację, że Kenia znosi normy paliw.
Super.
Więc widzisz teraz, super, jak super. Gdzieś czyli... zatankować dowolne jakości paliwo, to tylko i wyłącznie w Kenii. Afryka to jest jednak ciekawy kraj, a już bardzo poważne Zjednoczone Emiraty Arabskie w wyniku ataku nakazują naukę zdalną do 8 maja, czyli jak rozumiem, w Zatoce Perskiej przewiduje się, że te naloty potrwają kilka dni. Więcej jeszcze ciekawszych informacji ma dla Państwa Jakub Duszak. Zaczynamy.